Program powstał we współpracy z Tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Dzień dobry, witam Państwa, Beata Gwoździewicz. W dzisiejszej audycji powiemy m.in. o pracy zdalnej i zmianach w przepisach alimentacyjnych, o tym, co to jest skuteczność CV i jak ją poprawić, oraz o nowym zawodzie przyszłości, czyli inżynierze kontroli systemów przeciwpowodziowych w inteligentnych miastach.
Warto wiedzieć.
Z jakimi zmianami w kodeksie pracy trzeba się liczyć w tym roku? W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o przepisach związanych z kwotą płacy minimalnej oraz zgłaszaniem do ZUS umów o dzieło. Dziś druga część rozmowy Dominiki Raszkiewicz z Agnieszką Dobrodziej z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Tym razem opowiemy o ważnych zmianach dotyczących osób zalegających z płaceniem alimentów. Odniesiemy się też do najważniejszego tematu minionego roku, czyli wdrożenia do kodeksu pracy przepisów dotyczących pracy zdalnej.
Niedawno do kodeksu pracy weszły m.in. nowe przepisy dotyczące alimenciarzy. O co dokładnie chodzi?
Tak, pani redaktor, zgadza się. No, chciałabym tylko zaznaczyć, że te przepisy dotyczące obowiązków, które spoczywają na pracodawców zatrudniających osoby, które mają status dłużników alimentacyjnych, weszły już do stosowania od 1 grudnia 2020 roku. I tutaj chciałabym sprostować pewną rzecz, gdyż nie dotyczy to osób, które mają obowiązki alimentacyjne wobec dzieci, czy powiedzmy byłych małżonków, jak to się zwyczajowo przyjmuje, ale dotyczy to osób, które są skazane za właśnie naruszanie przepisów dotyczących obowiązku alimentacyjnego. Czyli to są osoby, które mają wyroki karne z artykułu 209 kodeksu karnego dotyczące właśnie tychże zobowiązań alimentacyjnych. I czego problem dotyczy? Przede wszystkim dotyczy sytuacji takiej, że osoby objęte tym obowiązkiem uciekają niejako od realizacji tychże obowiązków poprzez to, że na przykład podejmują pracę u pracodawcy bez potwierdzenia umowy o pracę, czyli bez umowy na piśmie, czyli tak zwana, mówiąc kolokwialnie, praca na czarno, albo na przykład są legalnie, oficjalnie te osoby zatrudnione, natomiast pracodawca wypłaca im wynagrodzenie, też można powiedzieć, pod stołem, jak my to nieraz mówimy, czyli bez odprowadzenia składek do ZUS-u czy należnych podatków, czyli otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z listą płac, natomiast dodatkowo jeszcze otrzymuje w kopercie dodatkowe wynagrodzenie. I jak gdyby wówczas, kiedy przychodzi co do czego, komornik chciałby ściągnąć, to naprawdę nie ma z czego, ponieważ na przykład taka osoba ma tylko wykazane oficjalnie minimalne wynagrodzenie, to podlega ochronie, nie podlega zajęciu komorniczemu, natomiast dodatkowe wynagrodzenie otrzymuje już w kopercie i ono nie podlega temu zajęciu. I tego typu przypadki będą ścigane przez inspektorów pracy zgodnie z nowelizacją przepisów i tutaj chciałabym zwrócić uwagę na bardzo wysoką sankcję karną. Jeżeli inspektor udowodni, że takie działania właśnie, o których tutaj wcześniej wspomniałam, miały miejsce, to wówczas może wymierzyć karę grzywny mandatu od 1500 do 2000 zł. Natomiast jeżeli skala zjawiska będzie znaczna, to sąd może wymierzyć karę grzywny nawet do 45 tysięcy.
No i jeszcze kwestia, o której w ubiegłym roku powiedziano bardzo, bardzo wiele. Praca zdalna, do tej pory nieuregulowana w kodeksie pracy. Wkrótce ma się to zmienić.
Tak, zgadza się pani redaktor. Otóż życie wymusiło pewną zmianę przepisów. Mówimy tutaj oczywiście o sytuacji pandemii i COVID-zie. Tak jak do tej pory pracownicy wykonywali pracę co do zasady w siedzibach firmy czy w innych miejscach wykonywania zwyczajowo tych czynności. Natomiast koronawirus spowodował, że zaczęto szukać nowych rozwiązań umożliwiających wykonywanie pracy pracownikom, aby nie narażać ich na kontakt z innymi osobami, tudzież osobami, które ewentualnie mogą być zarażone. Stąd wprowadzono pewne regulacje dotyczące pracy zdalnej. One zostały wprowadzone przepisami administracyjnymi, czyli mówimy tutaj o specustawie, która zaczęła obowiązywać od 8 marca i zostały określone w pierwszej nowelizacji tejże ustawy w tarczy 1.0 i później jak gdyby rozszerzenie przepisów jak gdyby już troszeczkę sankcjonujących pewne rozwiązania o czas pracy, rozliczanie czasu pracy, ewidencjonowanie tego czasu pracy w tarczy 4.0. Ale tak jak wspomniałam, dalej funkcjonują przepisy o charakterze administracyjnym, czyli nie mamy przepisów kodeksu pracy, nie mamy przepisów dotyczących stosunku pracy, nie mamy przepisów, które można byłoby prowadzić do stosowania przez pracodawców i rozliczać pracowników z tego czasu pracy z uwagi właśnie na brak regulacji kodeksowych. I stąd podjęto działania, aby te rozwiązania wprowadzić do kodeksu pracy. Są na razie na etapie projektu. Ta praca zdalna ma zastąpić telepracę, która w tej chwili funkcjonuje w kodeksie pracy, ale właściwie się nie sprawdziła, nie była stosowana. Natomiast praca zdalna, która ma wejść w formule kodeksowej, czyli niejako powtórzenie tych rozwiązań z specustawy, więc to będzie praca wykonywana poza siedzibą pracodawcy lub w innym miejscu wykonywania pracy. Nie jest to związane z domem. Też, żeby też dobrze było to zrozumiane. Nie chodzi tutaj, że pracownik musi wykonywać tą pracę w domu. On może ją wykonywać gdziekolwiek, w miejscu przystosowanym. Może to być nawet wykorzystywanie pomieszczeń przystosowanych do takiej pracy, na przykład powierzchnie coworkingowe. Więc z żadnych przepisów nie wynika, że musi być to dom mieszkalny czy miejsce zamieszkania pracownika. Chodzi tu o to, że praca ta ma być wykonywana poza siedzibą, poza stałym miejscem wykonywania pracy. Ta praca może być wykonywana na stałe bądź częściowo, czyli w tak zwanym systemie mieszanym czy hybrydowym, jak to przyjęto zwyczajowo w tej chwili już określać. Oczywiście musi to być uregulowane w kodeksie pracy, musi być to zawarte porozumieniem ze związkami zawodowymi, w regulaminie pracy, albo jeżeli pracodawca nie ma obowiązku takiego regulaminu tworzyć, to w indywidualnych umowach o pracę. Oczywiście też przewidywane są pewne rekompensaty za na przykład zużycie prądu, czy za stosowanie własnych urządzeń, na przykład własnego laptopa, czy własnego monitora. Wszystko to, co jest wymagane do wykonywania tej pracy zdalnej. Z tych informacji, które do nas napływają z tych projektów, bo tutaj oczywiście mówimy tylko i wyłącznie na razie o takim etapie sporządzania projektu zmian do kodeksu pracy, mowa jest o pewnym rozwiązaniu, że pracownik może po 3 miesiącach wykonywania takiej pracy zdalnej powrócić do siedziby, do miejsca stałego wykonywania pracy, jeżeli no uzna, że ta praca nie jest rzetelnie wykonywana, czy po prostu nie sprawdza się w jego przypadku. Oczywiście też pewne obowiązki spoczywają na pracowniku dotyczącym zabezpieczenia miejsca pracy, przestrzegania BHP i tutaj też jak gdyby z informacji, które gdzieś tam ustaliłam, wynika, że pracownik będzie musiał takie oświadczenie złożyć, że jego stanowisko, które przystosował do wykonywania pracy zdalnej, jest bezpieczne, spełnia wszelkie wymagania dotyczące BHP i no, żeby ewentualnie też uniknąć sytuacji z potencjalnymi zagrożeniami wypadkowymi, no bo przecież też to ma istotne znaczenie, ta kwestia wypadków, bo przecież też może dojść do wypadku w miejscu zamieszkania. Więc tak to na razie na etapie takich projektów mogłabym to przedstawić.
Zawody przyszłości.
Zmiana klimatu powoduje podniesienie poziomów mórz i oceanów, a zabetonowane miasta doświadczają powodzi. W przyszłości do miast trafią wyrafinowane systemy hydrologiczne, a nowe miejscowości będą miały naturalną, przeciwpowodziową ochronę. Nad całym systemem będzie czuwał inżynier kontroli systemów przeciwpowodziowych w inteligentnych miastach. A o tym Iwona Wysocka.
Przenieśmy się do 2060 roku. Wybrzeża morskie się kurczą. Lokalne, ekstremalne burze często powodują ulewne deszcze i powodzie, więc wszystkie strategie zarządzania wodą muszą radzić sobie z dużymi wahaniami jej objętości. Wodą deszczową zarządzają inteligentne instalacje na wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, biurowcach i obiektach użyteczności publicznej. W ramach obrony wybrzeża stworzono tak zwane żywe linie obrony przeciwpowodziowej. To nasadzanie nowym drzewostanem, roślinnością, tworzenie mokradeł, bagien i tam, gdzie to możliwe, odtwarzanie raf koralowych. Technologie zaprzęgnięte w sztuczną inteligencję monitorują środowisko i w razie potrzeby zarządzają ruchomymi wałami przeciwpowodziowymi. Mogą one kierować wodę lub rozpraszać energię fal, łagodząc skutki powodzi. W miastach pojawia się zielona infrastruktura. To ogrody deszczowe i zielone dachy absorbujące nadmiar wody deszczowej. Są też inteligentne rynny kierujące nadmiar wody do specjalnych ogrodów bioretencyjnych. Tym wszystkim będzie zawiadywał inżynier kontroli systemów przeciwpowodziowych inteligentnych miast. Będzie współpracował z regionalnymi i lokalnymi koordynatorami systemów przeciwpowodziowych z różnych części miast, tak aby w razie potrzeby sprawnie zarządzać sytuacją kryzysową. Inżynier kontroli systemów przeciwpowodziowych będzie posiadać specjalistyczną wiedzę w zakresie ekologii, hydrologii i zarządzania przepływem wody, wykorzystując przy tym najnowocześniejsze technologie.
Głos pracownika.
A my spotkamy się po piosence.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Jakość, a nie ilość. To określenie dotyczy również przygotowywanego przez nas CV. Dlatego opowiemy o jego skuteczności. Jak się ją liczy i co trzeba zrobić, by była jak najlepsza. Na ten temat Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia z Agnieszką Śladkowską, twórcą Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Skuteczność CV, co to takiego? Co to za nazwa i co ona w ogóle określa?
Skuteczność CV sprawdza nam, jak często na aplikację, którą wysyłamy, odezwie się rekruter. Czyli na przykład jak przygotowujesz, dobra, pójdźmy na ilość, jak przygotowujesz 100 CV, to jeżeli rekruter na przykład odezwie się w 10 przypadkach, no to skuteczność twojego CV wychodzi nam na poziomie 10%.
Mało 10%.
No mało 10%, ale nawet nie wiesz, jak rzadko się zdarza. Bardzo często kandydaci, którzy przychodzą do nas na nasz kurs, mają mniej więcej w okolicach 3-5%. Czyli to oznacza, że na 100 wysłanych CV rekruter odezwie się do nich 3-5 razy. I to faktycznie jest bardzo mało. Taka przyzwoita liczba to jest mniej więcej około 20%. Czyli jeżeli na co piąte CV, które wysyła, że rekruter się odzywa, to jest dobrze. Jeżeli ten wynik jest mniejszy, to znaczy, że trzeba coś z tym zrobić.
No właśnie, to co takiego robimy źle, że tak mało osób się odzywa?
Najczęściej to jest kwestia tego, że to CV jest po prostu kompletnie niedopasowane do oferty pracy. Czyli kandydat najczęściej bardzo chce zwiększyć swoją skuteczność, zwiększając liczbę wysyłanych aplikacji. I wtedy robi najgorszy błąd, jaki może zrobić. Czyli po prostu wychodzi z założenia, że im więcej wyśle tych aplikacji, no to tym lepiej, dlatego że tym większa szansa, że ktoś się odezwie, ale nie przykłada się w żaden sposób do żadnej z tych aplikacji. Czyli po prostu ma to jedno swoje CV. I to jedno, nieważne, czy chce być pracownikiem w dziale marketingu, czy w sprzedaży, czy chce zajmować się przygotowywaniem jakiejś treści, bez znaczenia, za każdym razem wysyła dokładnie to samo, to swoje jedno CV. I ten właśnie ten sposób takiego zaoszczędzenia czasu skutkuje tym, że tych rozmów rekrutacyjnych, tych zaproszeń od rekruterów po prostu w ogóle nie ma.
Czyli co, wysyłać mniej CV, czy może bardziej przy nim przysiąść?
I wysyłać te CV, które faktycznie są trafione, bo to też jest tak, że jeżeli chcemy wysłać ich bardzo, bardzo dużo, no to wiadomo, że do każdego z nich przykładamy się dużo mniej, no bo gonią nas kolejne oferty, które się pojawiają. Natomiast jeżeli wyjdziemy z założenia, że aplikujemy tam, gdzie na pewno mamy jakiekolwiek szanse, gdzie spełniamy te najważniejsze wymagania, jeżeli przyłożymy się do każdego z tych CV, no to może się okazać, że z 10 wysłanych będziemy mieli dużo lepszy efekt niż z tych 100 wysłanych wcześniej.
Co zrobić, żeby ta skuteczność CV była na poziomie tych 30%.
Jeżeli chcemy, żeby ona była naprawdę na takim poziomie już bardzo, bardzo przyzwoitym, to musimy zadać sobie za każdym razem pytanie, jak bierzemy ofertę pracy, co rekruter, który tą ofertę pracy zamieścił, chce w tym CV zobaczyć. No i jak się zastanowimy chwilę, to wiemy, że rekruter chce w tym CV zobaczyć to, co opisał w wymaganiach. To się może różnie nazywać, to mogą być wymagania, to może być oczekujemy od kandydatów. Natomiast to jest dla nas pole klucz. Jeżeli to pole klucz przejrzymy sobie dokładnie i postaramy się myśleć tak, jak myśli rekruter, czyli bierzemy CV i bardzo szybko musimy znaleźć odpowiedź dokładnie na te pytania. Chodzi o to, że rekruter poświęca na CV 10 sekund i w tych 10 sekundach musi znaleźć szybko to, czego potrzebuje. A kandydaci to bardzo chętnie ukrywają, a nie pokazują. I jeszcze jedna ważna rzecz, jeżeli chodzi o kwestię skuteczności CV. Możemy mieć najlepsze CV w życiu, takie, które każdego rekrutera położy na kolana, ale wystarczy, że wysyłamy to CV na 2-tygodniową ofertę, która 2 tygodnie wisi w internecie. I tak naprawdę to nic nam nie da, dlatego że rekruterzy bardzo często, mówiąc kolokwialnie, jadą od góry, od najstarszych wiadomości. Nawet jeżeli mamy świetne CV, a będziemy zawsze wysyłać je po tygodniu, po 10 dniach od publikowania oferty, to nigdy nie będziemy w tej puli, która jest sprawdzana.
Tak jak na wielu płaszczyznach, jakość, a nie ilość.
Jakość, a nie ilość i szybkość, a nie zwlekanie.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia dla firm dotkniętych przez pandemię koronawirusa o wartości 1 900 000 000 euro. Finansowe wsparcie mają otrzymać firmy działające w takich sektorach jak gastronomia, fitness, targi, film, rozrywka, rekreacja, fotografia czy fizjoterapia. Chodzi o firmy, które albo nie mogły w ogóle świadczyć usług ze względu na obostrzenia, albo te usługi były bardzo ograniczone. Rządowe wsparcie będzie miało formę bezpośrednich dotacji oraz zwolnień z płacenia składek. Polski rynek pracy łagodnie zareagował na ograniczenia wynikające z pandemii, ocenia resort rozwoju pracy i technologii. Jak mówiła w Sejmie wiceminister Iwona Michałek, nie sprawdziły się czarne scenariusze analityków mówiące o masowych zwolnieniach i dwucyfrowym bezrobociu.
Według najświeższych danych Eurostatu w listopadzie 2020 roku Polska wciąż była po Czechach drugim krajem w Unii Europejskiej o najniższej stopie bezrobocia, osiągając harmonizowaną stopę bezrobocia na poziomie 3,3%. W tym samym czasie wskaźnik ten w Unii Europejskiej wynosił 7,5%.
Według danych ministerstwa największe bezrobocie jest obecnie w województwie warmińsko-mazurskim, najniższe w Wielkopolsce. Resort Rodziny i Polityki Społecznej zachęca do składania elektronicznie wniosków o wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+. Nabór wniosków online rozpoczyna się 1 lutego. Dwa miesiące później będzie można je składać także tradycyjną drogą. Wnioski będzie można składać przez bankowość elektroniczną na portalu Empatia oraz na platformie usług elektronicznych ZUS. Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach, w których pracuje powyżej 9 osób, w grudniu wzrosło o 6,6%, licząc rok do roku. Natomiast o 1% spadło zatrudnienie, podał Główny Urząd Statystyczny. Średnia płaca brutto w tego typu firmach wyniosła 5973,75 zł. Projekt ustawy wprowadzającej 14. emeryturę został skierowany do dalszych prac w komisjach sejmowych. Przewiduje on wypłatę dodatkowego świadczenia pieniężnego dla seniorów w 4. kwartale tego roku. Podczas drugiego czytania poparcie dla projektu wyraziły wszystkie kluby parlamentarne. Na wypłatę dodatkowego świadczenia dla seniorów w 4. kwartale rząd zarezerwował ponad 11 miliardów złotych. Nawet 10 tysięcy złotych może zarobić początkujący specjalista od makijażu pośmiertnego. Wśród nietypowych, dobrze płatnych zawodów znalazły się również pracujący na wysokościach, psi psycholog, wróżka czy tester wierności. Listę mało popularnych zawodów, które kuszą zarobkami, przygotowała firma specjalizująca się w rekrutacji i zatrudnianiu pracowników Personal Service. Od 150 zł do nawet kilku tysięcy za ścięcie jednego drzewa trafia do kieszeni arborysty, zwanego potocznie drzewiarzem. Osoba wykonująca ten zawód zajmuje się wycinką drzew także w trudno dostępnych lub zatłoczonych miejscach. Inne dobrze płatne zajęcie to zawodowe mycie okien wieżowców. Można zarobić nawet kilkadziesiąt złotych za godzinę. Stawki wróżki oscylują wokół 150 zł za godzinną konsultację.
To już wszystko w dzisiejszej audycji. Jeśli mają Państwo jakieś uwagi, spostrzeżenia czy propozycje tematów, którymi warto się zająć, proszę pisać na kontakt głospracownika@radiogdańsk.pl.
Głos Pracownika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Program powstał we współpracy z Tygodnikiem Solidarność.